Nu știu mai ce am face.
Umiłowanie Pana naszym Jezusie Chrystusie, kochani braterstwo. Nie ze wszystkimi udało mi się uścisnąć braterską dłoń. Stąd pragnę powitać Was z tego miejsca słowami naszego Pana. Pokój Wam. Jestem wdzięczny Panu Bogu za to, że pokierował moim życiem tak, że również i mogłem zawitać do Was. No tak się złożyło, że w zborze białostockim jeszcze mnie nie było. Ale zanim przejdziemy do dobrego Słowa Bożego, chciałbym złożyć z siebie miły obowiązek. Pozostali braterstwo Zboru Ludu Pana Dąbrowy Górniczej życzyli sobie, żeby przywieźć tutaj do Was serdeczne bratnie pozdrowienia. A także w międzyczasie miałem możliwość być wśród braci w zborze w Warszawie i w Lublinie. I również ich życzeniem było, gdziekolwiek będę, przekazać serdeczne bratnie pozdrowienia i życzenia Bożego błogosławieństwa, co też czynię. Tak jak słyszeliśmy, dzisiaj mamy zastanawiać się nad Słowem Bożym w trzech częściach. A żeby się z tym wszystkim zmieścić, to tutaj złośliwość rzeczy martwych. Mamy nieco ograniczone ramy czasowe. W pierwszej części zastanówmy się może nad takim tematem, który komuś może wydawać się zbędny, bo wielu z nas jest, jak to się mówi, starymi badaczami i potrafimy o siebie zadbać i zauważyć to, co może nam grozić. Ale Słowo Boże ma to do siebie, że jest tak samo ważne zarówno dla tych, którzy mają lat 95, jak i tych, którzy mają lat 15 i mniej. A że nasza pamięć jest zawodna, to czasami warto sobie przypomnieć to, o czym mówi Pismo Święte, to, przed czym nas to słowo ostrzega. I warto wracać do tego, co może nas spotkać na drodze naszego ofiarowania. Ja tutaj nie chciałbym być postrzegany jako ktoś, kto próbuje piętnować czyjeś postępowanie czy zachowanie. Niektórzy z braterstwa bardzo podobne rozważanie mieli okazję już wysłuchać, to na przykład braterstwo z Wydmin, wybaczam, że trochę się będę powtarzał. Temat nazwałem zagrożenia czasów ostatecznych. Nie chciałbym tutaj wyciągać żadnych dat, określać chronologii, bo akurat przy tym temacie nie jest to moim celem. Ale generalnie mamy świadomość tego, że żyjemy w takim czasie, który uznajemy jako czasy ostateczne i musimy liczyć się z tym, że szatan będzie robił wszystko, żeby zaprzepaścić wspaniały plan zbawienia ludzkości, jaki przygotował Pan Bóg w celu przywrócenia człowieka do doskonałości i społeczności ze sobą. I kiedy otworzymy Pismo Święte, to w drugim liście do Tymoteusza mamy wspomniane właśnie zagrożenie, jakie może spotkać tych, którzy w tym czasie będą żyć. Drugi list do Tymoteusza, rozdział trzeci, i od pierwszego wersetu czytamy takie słowa. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną czasy trudne, albowiem będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni, bez przyrodzonej miłości, przymierza nietrzymający, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, dobrych niemiłujący, zdrajcy, skwapliwi, nadęci, rozkoszy raczej miłujący niż miłujący Boga. Którzy mają kształt pobożności, ale się w skutku jej zaparli i tych się chroni. Albowiem z tych są ci, którzy się wyrywają i domy i pojmane wiodą niewiastki grzechami obciążone, które uwodzą rozmaite pożądliwości, które się zawsze uczą, ale nigdy do znajomości prawdy przyjść nie mogą. Apostoł ostrzega, że może być, że będzie taki czas, w którym będziemy mieli do czynienia właśnie z takim postępowaniem. W drugim rozdziale tego samego listu od 16 do 19 wersetu mamy napisane takie słowa. Unikaj zaś światowej gadaniny, albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać ku bezbożności, a ich nauka jest jak gangrena i będzie się szerzyć wokoło. No i tu są wspomniani ci, którzy akurat wtedy w ten sposób postępowali. A dalej apostoł stwierdza, że przecież trwa mocny fundament Boży. Taką oto mając pieczęć, poznał Pan tych, którzy są Jego, oraz niechaj odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Mamy świadomość tego, że żyjemy w takim czasie, gdzie możemy mieć do czynienia z bardzo subtelnym działaniem ze strony złego, który, jak pamiętamy, już od zarania dziejów robi wszystko, żeby albo zrównać się z Panem Bogiem, albo wprowadzić ludzkość w błąd, i tym samym odprowadzić go od Pana Boga po to, żeby pozyskać jak największą liczbę zwolenników. I kiedy wrócimy się do samego początku dziejów ludzkości, to zauważamy, że szatan, zwodząc w raju, tak naprawdę to czy posługiwał się wyłącznie kłamstwem? Zniekształcił prawdę, którą powiedział Pan Bóg, dla swojej korzyści. Użył jednego kłamstwa po to, żeby zainteresować człowieka, że może być jeszcze inna alternatywa niż ta, którą daje Pan Bóg. A przecież Pan Bóg do niczego nie zmuszał. Szatan powiedział: Pan Bóg powiedział wam, że kiedy spożyjecie to, czego wam nie wolno, to pomrzecie. Ja wam daję inną alternatywę. Pan Bóg ukrywa coś przed wami, bo On nie chce, żebyście poznali to, co jest dobre, a co złe. Żebyście poznali różnicę. To, że Pan Bóg nie chciał tego, czy to było kłamstwo? To nie było kłamstwo. Bo skoro Pan Bóg powiedział wyraźnie, że z tego rodzaju owocu jeść wam nie wolno, to znaczy, że miał w tym swój cel. To, że Pan Bóg powiedział, że kiedy spożyjecie ten owoc, to umrzecie, to była prawda. A szatan ją tylko trochę pokrzywił dla swojej korzyści. Żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. To była jego ta druga, wydawać by się mogło lepsza alternatywa. A Pan Bóg nie chce, żebyście się stali tacy sami jak on, znający, co to jest dobro i co to jest zło. Tylko że akurat ta informacja doskonałemu człowiekowi, który miałby być posłuszny zarządzeniom Bożym, wypełniającym zadanie, które zostało mu powierzone, ona była im zupełnie do niczego niepotrzebna. Tylko posługując się tym kłamstwem, szatan do dzisiejszego dnia właśnie próbuje przekonać ludzi i z dobrym skutkiem wielu udało mu się przekonać, że śmierć to nie jest końcem życia, tylko początkiem nowego etapu. I tu się człowiek się zasłuży albo na taką przyszłość, albo na inną, a śmierć to jest tylko stan przejściowy. W pewnym sensie też możemy powiedzieć, że to też jest prawda, ale nie na tych samych warunkach. Bo Pan Bóg właśnie po to przygotował ten wspaniały plan zbawienia, żeby mógł podnieść człowieka z grobu i stworzyć mu odpowiednie warunki do tego, żeby go przywrócić do społeczności z sobą i ludzkiej doskonałości. Ale powracamy do naszych ostatecznych czasów. Czytaliśmy tutaj wiele cech charakteru, którymi mieli się kierować ludzie w ostatecznych czasach. Kiedy wrócimy do tego zapisu i czytamy, że ludzie będą miłujący samych siebie, to w jaki sposób mamy na to popatrzeć? Że człowiek miłujący samego siebie, to kto to jest? Człowiek samolubny, pyszny, dla którego najważniejsze jest moje własne ja, a uczucia tych, którzy mnie otaczają, nie są dla mnie żadną wartością. Ludzie bluźniercy, nieposłuszni rodzicom, na czym to wszystko polega? Zapis mówiący o tym, że bluźniercy i nieposłuszni rodzicom powinien brzmieć nieco inaczej. Za chwilę do tego wrócimy. Ale kiedy tak dokładnie przyjrzymy się temu zapisowi, to on naprawdę brzmi bardzo groźnie. Tylko powstaje pytanie, czy mnie bezpośrednio to niebezpieczeństwo, to zagrożenie dotyczy, czy też nie. Czasami spotykamy się z czymś takim, że my, nie posiadając w swoich zasobach domowych rzeczy typu jakieś święte obrazy, figury, posągi, to na przykład bałwochwalstwo w żaden sposób nie może nas dotyczyć. Tylko czy to jest prawda? Otóż okazuje się, że szatan, próbując zaprzepaścić boski plan od samego początku, przyjmuje różne sposoby działania. Jeżeli nie pomógł strach, nie pomogła groźba, nie pomogły stosy, dzikie zwierzęta, no to teraz zaczyna swoje działanie trochę inaczej. Próbuje działać przez pochlebstwo. I podpowiada nam, że ty jesteś naprawdę bardzo dobrym, wartościowym człowiekiem. Proszę mnie źle nie zrozumieć, nie próbuję tutaj obniżać niczyjej wartości. Ale szatan dodaje do tego wszystkiego, Ale ci, którzy Cię otaczają, nie potrafią Cię docenić. Oni nie widzą, jak bardzo się starasz. A powinni zwrócić uwagę na to, że Ty jesteś właśnie taki bardzo zdolny, uczynny, pobożny. Ale oni tego nie widzą. I próbuje przekonać w tym, że ma rację. Niektórym zaczyna się wydawać, że rzeczywiście tak jest. I w końcu dochodzą do wniosku, że mają rację, bo to nie ja, tylko moje otoczenie jest jakieś dziwne. To nie ja mam coś do poprawy w swoim charakterze, tylko zbór jest jakiś taki niewyrozumiały, że społeczność za dużo ode mnie wymaga. A przecież najważniejszym jest, żebym ja czuł bliskość Pana Boga, a czy zbór będzie się dobrze czuł w moim towarzystwie, czy ja będę się dobrze czuł w towarzystwie zboru, to nie jest istotne. Bardziej istotne jest to, żeby wszyscy byli podporządkowani pod mój sposób myślenia. Wracając do zapisu listu do Tymoteusza, to te słowa, które zostały użyte, to zarówno w konkordancji w systemie Stronga, jak i również innych słowników, ten zapis powinien brzmieć w formie takiej nieco złagodzonej, wydawać by się mogło. Chociaż sens samego zapisu jako takiego zostaje ten sam. I powinno to brzmieć mniej więcej w ten sposób. Albowiem będą ludzie sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, źle mówiący, nie tych samych myśli, co byli ich przodkowie, to jest wynalazcy nowych rzeczy, niewdzięczni, niegrzeczni, nieprzebłagani, bez władzy panowania nad sobą, ordynarni, żywiący nieprzyjaźń ku dobrym, rozkoszy raczej miłujący niż miłujący Boga. To jest tacy, którzy przedkładają swoją wolę lub przyjemności ponad wolę Pana Boga w stosunku do nas. To są tacy, którzy mają tylko kształt pobożności, ale jej skutku się zaparli. To są tacy, którzy mówią, że uczą się całe życie, ale do znajomości prawdy nie mogą przyjść. Dlaczego tak się dzieje? Ale zauważmy, jak bardzo dużo prawdy jest w tym zapisie. Wydawać by się mogło, że 1% jakiejś całości, to czy to jest dużo? 1% czegokolwiek, to jest dużo, czy to jest mało? No wydawać by się mogło, że to wcale nie jest dużo. Słuchając nauki Słowa Bożego, uczestnicząc w nabożeństwach, w konwencjach, w różnych innych społecznościach, no spotykamy się z braćmi, z Panem Bogiem po to, żeby naprawiać swój charakter, prawda? No to skoro tak, to skoro już jakiś, no powiedzmy, dłuższy czas żyjemy w społeczności braterskiej, to czy nie uczestniczyliśmy na przykład w 100 nabożeństwach, w 100 konwencjach w naszym życiu? No chyba uczestniczyliśmy, prawda? Tylko czy uczestnicząc w konwencji czy w nabożeństwie udało mi się poprawić mój charakter choćby o ten 1%? Wychodząc z nabożeństwa, podsumowujemy, że to nabożeństwo dużo mi dało, że pomogło mi zrozumieć takie czy inne rzeczy, pomogło mi w poprawie mojego charakteru. Ale to jest rzeczywiście bardzo żmudna praca, praca całego naszego życia. Dlatego do tego wracam, no bo gdyby rzeczywiście udało nam się choćby 1% naprawić i przybliżyć do wzoru wystawionego w naszym Panu, to bylibyśmy już dawno doskonałymi ludźmi. Ale jednak nie jesteśmy i spotykamy się dalej, żeby żyć w braterskiej społeczności i przybliżać się coraz bardziej do Pana Boga. Czas, w którym żyjemy, jest czasem sprzyjającym właśnie powstawania takich charakterów, które przedkładają przede wszystkim jako najważniejszą wartość własne ja, swój charakter i mój sposób zapatrywania na życie. A jeżeli bracia wychodzą z innego założenia, są innego przekonania, no to znaczy, że to oni mają coś zmienić w swoim życiu, a nie ja, bo to właśnie ja jestem tym, który ma jedynie słuszną rację. I to jest właśnie to jedno z niebezpieczeństw. Bo skoro przychodzimy do zboru, to przynosimy to, co mamy najlepszego. I zależy mi na tym, żeby ci, którzy będą tego słuchać, odnieśli choćby minimalne zbudowanie, zauważyli, że być może coś jednak jest do poprawy, do zmiany, a nie poczuli się dotknięci i wyszli z bratniej społeczności obrażeni, że przyszedł czy przyjechał ktoś taki, który mówi takie rzeczy, których słuchać się nie. Ale cóż takiego jest w tych naszych ostatecznych czasach, na co trzeba uważać? Ano to, że to, co słyszymy, powinno podlegać ciągłej weryfikacji. Również to, co ja mówię w tej chwili. Bo w 5 rozdziale listu do Efezjan, a w 6 do 11 wersetu czytamy: niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi mowami, albowiem dla tych rzeczy przychodzi gniew Boży na synów opornych. Nie bądźcie wtedy uczestnikami ich, albowiem myście byli niekiedy ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. Chodźcież jako dziadki światłości, obierając to, co by się podobało Panu, a nie spółkujcie z uczynkami niepożytecznymi ciemności, ale je raczej strofujcie. Przykład weryfikacji tego, co się słyszy. Już za czasów pierwotnego kościoła zdarzały się takie sytuacje, gdzie dochodziło do pewnych różnic zdań. Pierwotni chrześcijanie zaczęli wychodzić z założenia, że trzeba w jakiś sposób zadziałać, żeby móc czuć się dobrze. No i stąd znaleźli się zwolennicy apostoła świętego Pawła, znaleźli się na przykład zwolennicy Apolosa, tylko czy apostoł to pochwalał? Bo tych dwóch różniło się pewnymi przekonaniami. Apostoł święty Paweł mówi, że nie tak powinno być. Bo któż to jest Apolos? Któż to jest Paweł? Jedno słudzy. Ale ten, który tak naprawdę daje wzrost, to kto to jest? To jest Pan Bóg. I jeżeli mnie będzie zależało na tym, żeby mieć swoich zwolenników, drugiemu będzie bardziej zależało na tym, żeby poszukać takich, którzy będą za nim, to nie możemy mówić o możliwości wzajemnego zbudowania, nie możemy mówić o Bożym błogosławieństwie, bo ich działanie już wtedy było wspólne, może na różnych etapach. Dlatego apostoł mówi, że Jan siał, Apolos polewał, ale Pan Bóg dał wzrost. Dlatego jeżeli Pan Bóg nie pobłogosławi, to możemy próbować starać się robić wszystko, albo przynajmniej może się wydawać, że zrobiłem wszystko, żeby w społeczności było dobrze, ale Pan Bóg nie pomaga, nie błogosławi. Apostoł Święty Jan w drugim swoim liście w pierwszym rozdziale od 9 do 11 wersetu pisze tak. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Gdybyśmy nie zwracali uwagi na to, czego słuchamy, i przyjmowali bezkrytycznie wszystkie słowa, to właśnie stalibyśmy się w pewnym sensie współwinnymi tego, że na jakimś etapie rozwoju naszej społeczności zdarzyło się coś niedobrego, a mnie to było obojętne. Bo jest Pan Bóg, który na to wszystko patrzy, jeżeli uzna za stosowne, to będzie reagował. Być może to jest bardzo wygodne, ale nie ma zgody Pisma Świętego na to, żeby być obojętnym, jeżeli dochodzi do wypaczenia nauki Słowa Bożego. Ten sam apostoł Święty Paweł również w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale z kolei, od 3 do 4 wersetu napisał tak. Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając świerbiące uszy, a odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom je odwrócą. To jak wspominałem, nie zamierzam piętnować niczyjego działania. Tylko moja prośba i apel również do samego siebie. Czy zwracam uwagę na tego typu niebezpieczeństwo? Czy nie wolę przebywać w takim towarzystwie, które będzie mówiło tylko to, co mnie się podoba. Kiedy będziemy mówili o rzeczach, na które mamy ten sam pogląd, to samo zrozumienie, i tylko o tych rzeczach, które są lekkie, łatwe i przyjemne. A wspominamy, że przecież całe Pismo jest natchnione od Pana Boga, stosowne ku naszej nauce i potrzebne do tego, żebyśmy mogli się rozwijać. Ale przecież to tak jest bardzo wygodne, żeby nie zastanawiać się zbyt głęboko nad niektórymi rzeczami, bo to jest zbyt absorbujące. A najważniejsza jest radość z bratniej społeczności i cieszmy się tym, że chcemy być razem. Owszem, to jest naprawdę bardzo ważne. Ja tego absolutnie nie neguję. Ale zadaniem każdego naśladowcy Chrystusa jest zgłębianie nauki, bo jakżeż mogę postępować za wodzem mojego zbawienia, jak mogę być dobrym dzieckiem Bożym, jeżeli nie będę wiedział, czego Ojciec mój ode mnie oczekuje. A dla własnej wygody wykorzystam tylko to, że skoro wiem, że Pan Bóg istnieje, skoro wiem, że zesłał swojego Syna, żeby nas odkupił swoją krwią, to kiedy przyjmę Go do swojego serca, to już jest gwarancją mojego zbawienia. Apostoł pisze, żeby doświadczać wszystkiego. Tylko jak mamy rozumieć ten zapis? Być wszędzie i próbować wszystkiego, co zobaczę? Czy sprawdzać, czy to wszystko, co ktoś stara mi się przekazać, wytrzymuje krytykę Słowa Bożego? I czy z tego sprawdzania, doświadczania i próbowania może wyjść Boże błogosławieństwo i zbudowanie? Pierwszy list apostoła świętego Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział, od 9 do 13 wersetu. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia, gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To głoś i tego nauczaj. Dalej czytamy bardzo ważne słowa, tylko czasami niechętnie czytamy je do samego końca. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku. I tu kończymy. Kiedyś, będąc bardzo młodym człowiekiem, też było to dla mnie bardzo wygodne. Bo jest zaleceniem apostolskim, żeby szanować młodych ludzi. Czy to jest coś złego? Nie. To jest bardzo dobre, bardzo piękne. Zwrócenie uwagi osobom starszym, że ten młody człowiek, który przychodzi do zboru, jest takim samym bratem w Chrystusie, jak i ci, którzy mają lat kilkadziesiąt. Ale tam jest jeszcze druga część tego zapisu, która mówi o tym, że trzeba coś z siebie dać. Że trzeba coś ze sobą przynieść do tej społeczności i to coś na tyle wartościowego, żeby sobie na ten szacunek zapracować. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. I dalej. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czego? Pilnuj czytania, napominania i nauki. No ale czy rzeczywiście tak bardzo dużo trzeba z siebie dawać? No to tyle czytać, no czytanie jest takie męczące. Ale Słowo Boże, którym się karmimy, To jest tak jak ta manna, która towarzyszyła narodowi wybranemu do ziemi obiecanej. No i żeby mogli dojść do tej ziemi, to wystarczyło, żeby oni sobie tak raz na wyjściu z Egiptu pojedli tej manny i to wystarczy do samego dojścia do Kanaanu? Nie. Musieli zbierać codziennie, żmudnie i to nie czekało na nich. Dlatego i my musimy również karmić się tym Słowem Bożym codziennie i zastanawiać się nad tym, czy rzeczywiście moje życie przebiega zgodnie z tym, co przeczytałem. Czas nasz chyba już minął. Na zakończenie chciałbym przytoczyć pewien komentarz tego zapisu, nad którym zastanawialiśmy się. Jest tutaj zebrane kilka wersetów i dosłownie kilka słów komentarza. Badaj Słowo Boże i zobacz sam, co ono jest warte. Nie bądź niewiernym, ale wiernym. Nie przyszło to do ciebie jako wynik różnych wymysłów, snów lub niepewnych widzeń, lecz przyszło z upoważnienia boskiego, najświętszego i nieomylnego słowa. To prawda, że jest to niemal zbyt dobre i zbyt wielkie, by uwierzyć. Lecz czyż nie jest takie samo, jakim jest nasz Bóg? Czy to właśnie nie ilustruje szerokości Jego wielkich myśli, rozległości Jego nieograniczonej mądrości i potęgi? Trwaj więc w tych rzeczach, które się nauczyłeś i w tym, co Ci powierzono. Obserwuj tych, którzy mają wprawdzie kształt pobożności, lecz przez swe nauki zapierają się jej prawdziwego skutku. Unikaj tego. Nie miej społeczności z uczynkami ciemności, ale je strofuj. Nie możemy służyć dwóm panom, nie możemy jednocześnie trzymać się prawdy i błędu. Ani też nie możemy utrzymać przyjaźni z Bogiem i obrońcami błędu. Kto jest po stronie pańskiej, ten niech prawdziwie stanie pod sztandarem Pana. Tak jak armia Gedeona musi być próbowana i doświadczana, tak długo, aż pozostaną tylko wierni, szczerzy, dzielni i mężni żołnierze. I chociaż ich liczba będzie mała, będzie im dany wieniec zwycięstwa w czasie, gdy prawda i sprawiedliwość ostatecznie zwyciężą. A żeby można było to wszystko ogarnąć i zastosować na co dzień, to również naszym celem powinno być utrzymanie pokoju. Według tego, co mamy zapisane w 4 rozdziale listu do Filipian. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste i co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego nauczyliście się, co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Amen.
Dziękujemy. Szereg zagadnień na czasie poruszył. Myślę, że one też są bardzo dobre do naszych rozmów, do naszych refleksji wspólnych, do tego, o czym brat mówił. Na pytanie Pana Jezusa z Piłatem, gdy mówił, że przyszedł dać świadectwo prawdzie, to padło pytanie, co to jest takiego prawda. I myślę, że czasami my sobie sami też powinniśmy zadawać takie pytanie, może wtedy będzie nam też łatwiej. Zaśpiewajmy w tej chwili, drodzy braterstwo, pieśń, którą znaliśmy bardzo dobrze, przynajmniej ja z młodości swojej. Ona jest rzadko ostatnio śpiewana, ale myślę, że bardzo jest melodyczna. 362. Na morzu razu jednego płynęła łódź sobie, była burza. To jest. Ale treść jest, myślę, też bardzo piękna. 362.
wygodnie siedział sobie. Wtem burza naraz powstała, miotając wała i łódź na morzu została pokryta falami. Z przestraszonych będący w niej jeden spokojnie spał. Był to tam jej nic weszytej, wtedy głos się słyszeć dał. Ach, raduj panie giniemy, odstał i rzekł słowo. Burza ustała, wiedzimy, że więcej nie miało. Ty, pański zboże, tak dbały, choć święty wiek jest twój. Wszak rosną ci ostre skały, nie jeden czeka. Przeprowadzi cię, choć się może burzyć będzie, na ląd wysadzisz się. O Jezu, wysłuchaj prośby, niech nas nie trwoży grom. O nic nie spije to groźby, noż ty jest nas. Prowadź nas, panie dzieci swe, do portu wiecznego. Daj się nam cieszyć społecznie utro twojego.
Z bratem Krzysiem Makarcem w tej chwili podziękujemy wspólnie za ten wspólnie spędzony czas.
Drogi nasz ukochany Ojcze, który jesteś w niebie, a święty jest imię Twoje. Obecnie pragniemy przybliżyć się myślami do Twojego tronu i w pierwszej chwili podziękować za ofiarę Twojego Syna, naszego Zbawiciela, przez którego mamy przystęp do Ciebie, możemy być Twoimi dziećmi. Dziękujemy Panie Tobie za to, że mogliśmy przybyć na to miejsce, za to, że możemy spotkać się z naszymi braćmi, za to, że możemy przybywać w gronie tych, którzy mają taką samą nadzieję zbawienia, którzy mają takie same problemy w dniach ostatecznych. Za to, że możemy widzieć cel naszego przyszłego życia, mimo że nosimy różne trudności. Błogosław Panie także tych, którzy takiej możliwości nie mają, którzy są na łożach boleści. Bądź Panie z nimi, pociesz ich swoim słowem. Raz jeszcze dziękujemy za wysłuchane słowo, niech ono mieszka w nas i aby nasze życie było coraz bardziej, to by się podobało. A modlitwę zanosimy przez drogie i chwalebne imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.
Chciałbym, żebyśmy o 11:30 najpóźniej rozpoczęli.